Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska.
Dzień dobry. Sporo mówimy o tym, że są książki, które mogą być początkiem wspaniałej pasji. Czasami takiej pasji, która zostaje z nami na długie lata. Książka, która jest bohaterką dzisiejszego odcinka, z pewnością do takich należy, ale ja mam podejrzenie, że w ogóle by tej książki nie było bez prawdziwej pasji właśnie. Zapytamy o to samego autora, Roba Maciąga, a może pana Roberta? Zaraz spytamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, prosto z gór i Pogórza Kaczawskiego, czyli z krainy wygasłych wulkanów.
Bardzo zazdrościmy. Ja już przyznaję, że ja słyszałam o tej krainie. Co to za kraina?
Oj, to jest takie miejsce, to jest w tym momencie geopark i to geopark, który od zeszłego miesiąca jest wpisany na światową listę UNESCO, więc dla nas to jest wielka sprawa. Proszę nie myśleć, że ja w jakikolwiek sposób przyłożyłem do tego rękę, żeby ktoś pomyślał, że to jest mój sukces. Nie, nie. Ja jestem mieszkańcem tutaj tego geoparku, staram się go promować, ale w sprawach formalnych i tak dalej to jakby to jest wszystko Stowarzyszenie Kaczawskie i plus jeszcze mnóstwo ludzi, którzy robi rzeczy dookoła. Gdzie są Góry Kaczawskie? Góry Kaczawskie to jest takie bardzo spokojne, bardzo niepozorne góry, które bardzo często turyści, którzy zwłaszcza na przykład jadą z Legnicy, z Lubina, z Leszna, z Poznania i którzy jadą w karkonosze i się bardzo niecierpliwią, to szybciutko przeskakują, bo to jest północna granica kotliny jeleniogórskiej, więc oni tak szybciutko śmigają, tu są pierwsze serpentyny, wjeżdża się na przełęcz, na którą wszyscy, chyba włącznie z Poznaniem, który jest 2,5 godziny, może nawet 3 godziny, nazywają kapelą. Cały czas jeszcze niemiecka nazwa tu zostaje, więc wjedzie się serpentynami pierwszymi z Poznania na kapelę, no i stoi się, tam nie wolno się zatrzymywać bez wielki zakręt, ale nagle przed nami jest całe wielkie, ogromne pasmo karkonoszy, więc to wszystko za naszymi plecami, to są Góry i Pogórze Kaczawskie.
A o co chodzi z tymi wulkanami? Czy tam są prawdziwe wulkany?
To znaczy i tak i nie. Mam na myśli, że są tutaj resztki pozostałości wulkanicznej, jest ich bardzo dużo, tych pozostałości, ale gdyby ktoś szukał takiego wulkanu jak Etna, no to nie znajdzie, bo jeżeli ja tego nie mylę, to dokładnie, bo ja nie jestem geologiem, ale jeżeli ja tego nie mylę, to dokładnie było tak, że tutaj, gdzie ja dzisiaj jestem, było dno morza, czy tam oceanu. I w tym morzu, w szczelinach, w pęknięciach, tamtędy wylewała się lawa. Okay? Więc są tutaj takie pozostałości wulkaniczne. Mamy najbardziej znaną, charakterystyczną górę, nazywa się Ostrzyca. Ma 500 metrów i wygląda z daleka jak prawdziwy stożek wulkaniczny, ale to jest iluzja, dlatego że to nie jest stożek wulkaniczny, który z daleka w ogóle przypomina japońskie Fuji. To tylko tak wygląda, bo tak naprawdę to jest taki czop wulkaniczny, czyli cała erozja i lodowce miliony lat zabrały ziemię tą całą dookoła. Ona się tam zwietrzała i pozostał tylko ten taki jakby czop. Czyli z daleka wygląda to jak przepiękny stożek wulkaniczny, ale to nie jest, ale to jest wszystko z lawy. Wilcza Góra, Czartowska Skała, Diablak, Wilkołak, no to takie nazwy, Owczarek, mnóstwo kamieniołomów, organy wielisławskie, organy myśliborskie, fantastyczne miejsce. Jeżeli ktokolwiek studiuje geologię, no to przyjeżdża do nas na pewno.
A jeżeli nie studiuje jeszcze geologii, ale po prostu chce spędzić przyjemnie majówkę, to też serdecznie zapraszamy.
Oczywiście.
Bardziej, że ja znam dzieci, które specjalnie pojechały z bardzo daleka, właśnie w to miejsce, więc dlatego pana podpytuję z premedytacją, bo ja też wiem skądinąd, że można tam zbierać pieczątki. Tak, prawda?
Tak, jakby są dwa takie programy tutaj warsztatowe. Te pieczątki, o których pani mówi, czyli paszport odkrywcy, to jest to taki program lojalnościowo-warsztatowy, który prowadzi Sudecka Zagroda Edukacyjna, a oprócz tego dosłownie od jutra jest jeszcze specjalna aplikacja takiej grupy znajomych warsztatowiczów, nazywa to się Kaczawska Sieć Współpracy. Akurat ja do niej należę i można pobrać aplikację na dwa rodzaje telefonów i tam zawsze są pododawane i wydarzenia, i warsztaty, i jakieś rajdy, i to jest, akurat tak się złożyło, że u nas w Górach Kaczawskich jest tylu fajnych ludzi i tylu turystów też do nas coraz więcej przyjeżdża, że są jakby dwa takie programy warsztatowe, które czasami się zazębiają, a czasami nie, ale to jest, żebyśmy jeszcze tak uściśnili, wyjeżdżając z centrum Wrocławia, powiedziałbym, że godzinę 20 samochodem i jesteśmy w samym centrum Krainy Wygasłych Wulkanów.
No tak, no więc w takim razie już chyba nie ma wątpliwości, gdzie państwo spędzą majówkę. A pan już dużo zdradził, więc pewno nasi słuchacze domyślili się, że będziemy mówić o górach, a przede mną leży książka o górach i tak właśnie się nazywa. Panie Robercie, jest pan człowiekiem gór?
Znaczy, lubię tak o sobie myśleć, bo wydaje mi się, że nazywaniem kogoś człowiekiem gór jest jakąś formą przywileju. Nie wszyscy ludzie, którzy chodzą po górach, nie wszyscy ludzie, którzy spędzają tam czas, nie wszystkich niestety można nazwać ludźmi gór.
No właśnie, a w tej książce pan wyjaśnił, kim jest człowiek gór. Ja właściwie doprecyzowałam to w swojej głowie dopiero po pana lekturze.
Widzi pani, przez to, że my tutaj mamy też blisko do Karkonoskiego Parku Narodowego, który w miarę regularnie sam odwiedzam albo z córką i tutaj jest kilka milionów ludzi rocznie to odwiedza. Wie pani, ilość sytuacji, które pokazują mi, że te osoby nie powinny się znaleźć w górach ze względu na swoje zachowanie, ze względu na... Generalnie, chodzi głównie ze względu na zachowanie w stosunku do innych, to jeszcze się da, dlatego że ci inni są w stanie zareagować, ale niestety natura nie jest w stanie zareagować. Natura jest cicha, spokojna i niestety bardzo cierpliwa. I o ile, jeżeli ktoś próbuje mi zrobić krzywdę albo mi w jakiś sposób mój dobrostan zakłóca, no to ja jako człowiek temu drugiemu człowiekowi mogę zwrócić choćby uwagę, albo go pozostawić i odsunąć się na bok. Natura niestety nie potrafi. I ludzie gór, bez względu na płeć, bez względu na wiek, bez względu na to, co w tych górach dokładnie robią, to ludzie gór to rozumieją w ogóle bez tłumaczenia. Człowiek gór idzie w góry do kogoś, do domu w gości. I tak jak my idziemy do drugiego człowieka do domu i szanujemy jego zasady, szanujemy jego porządek, mówimy dzień dobry, nie zostawiamy po sobie różnych śmieci, różnych pozostałości. Kiedy odwiedzamy kogoś w domu, nie krzyczymy, nie szalejemy, nie wyciągamy z plecaka swojego własnego głośniczka na Bluetooth i nie słuchamy jakiejkolwiek by to była, ale... Tu już nie chodzi o styl muzyki, ale muzyki i tak dalej, to niestety trochę za dużo ludzi, nie większość, ale jak dla mnie, za dużo ludzi, kiedy idzie w góry, zapomina o tym. I to nie są ludzie gór. To tak ja to widzę.
Tak, dużo szacunku, dużo prawie pokory w tym, co pan mówi i takiego zwolnienia naszego pędu życiowego i chyba właśnie trochę o to chodzi. I ja chciałabym zacząć tą dzisiejszą rozmowę w kontekście książki cytatem, który pojawił się na jej początku i mam wrażenie, że może być kwestią fundamentalną. Przeczytam państwu, bardzo piękny. Nie wolno podchodzić do góry niczym żołnierz. Można jedynie z pokorą dziecka, które wchodzi na kolana swojej mamy. Panie Robercie, czyj to cytat i dlaczego był tak ważny, że zamieścił pan go na początku swojej książki?
Wie pani, to jest cytat światowej klasy i światowej sławy, nie tylko wspinacza, ale i człowieka gór. Człowieka, który za siódmą próbą wszedł na Mount Everest. Człowieka, który był jednym z dwóch pierwszych ludzi, którzy to zrobili, czyli Tenzing Norgay. Tenzing był góralem, Tenzing urodził się w Himalajach i Tenzing doskonale je rozumiał. Musimy też wiedzieć, że to, co on powiedział, to, co on zacytował, to nie jest tylko cytat człowieka, który te góry lubi, kocha, szanuje i tak dalej, ale to jest też człowiek, który wychował się w pewnej bardzo specyficznej kulturze. Musi pani wiedzieć, że kiedy po tybetańskiej stronie, jeżeli już skupimy się na Tenzingu i skupimy się na chwilę na Everestie, bo ten cytat pochodzi z lat 50. poprzedniego wieku. W latach 20., kiedy Brytyjczycy próbowali wejść na Mount Everest, robili to od strony Tybetu. Głównie robili to dlatego, że od strony Nepalu po prostu nie mogli. Nepal był w miarę zamkniętym krajem, tam trzeba było mieć specjalne pozwolenie. Do lat 50., czyli jakby do końca II wojny światowej, tak mówiąc, nawet nikt tam z takich Europejczyków nie był po nepalskiej stronie, nie wiedział, czy da się z tamtej strony wejść. I tu jest taka ciekawostka, która dużo tłumaczy tego, co powiedział Tenzing a propos wchodzenia na kolana swojej mamy, czyli takiego szacunku do tej góry olbrzymiego. Dlatego, że po drugiej stronie, jakby patrząc z Nepalu, po stronie tybetańskiej, po stronie chińskiej dzisiaj, tam jest klasztor i mnisi zgadzali się na to, żeby tam zakładać obozy w latach 20., 100 lat temu, i żeby stamtąd Brytyjczycy mogli próbować wejść, bo oni traktowali ich trochę jako ludzi niespełna rozumu, można by powiedzieć. Oni uważali ich za trochę, no tak kolokwialnie mówiąc, że jakichś wariatów, szaleńców. I przy okazji wiedzieli, raczej liczyli na to, że Mount Everest, czyli po tybetańsku Chomolungma, czyli to jest w ich w domu, w ich kulturze to jest bogini, ona im na to pozwoli, bo oni są trochę jak takie dzieci, trochę do końca nieświadomi, że to nie wolno na to wchodzić, że to jest bogini, że jak to tak. Czyli taka właśnie 100 lat temu oni im pozwalali, dlatego że traktowali ich trochę jak takie nieświadome dzieci i wierzyli, że góra się nie obrazi. Więc jakby to jest wszystko połączone. Dlaczego właśnie Tenzing powiedział, że to nie można być żołnierzem? I tu proszę zwrócić uwagę, jak często w języku górskim, takim wspinaczkowym, kiedyś mówi się, że ktoś zdobył. Zdobył taką górę, zdobył inną górę, zdobył koronę Himalajów. W górach można zdobyć szacunek albo go stracić, ale z tym zdobywaniem góry, ze zdobywaniem szczytu, to świat górski dzieli się na takie dwie szkoły. Jedni ludzie zdobywają, zwłaszcza tak było kiedyś, a inni wchodzą na górę, bo się wszystko pięknie poukładało. Poukładało się. Wszyscy państwo musicie wiedzieć, że to poszanowanie gór dla tych himalajskich górali jest tak wielkie, że jest pewna tradycja. Zacznijmy od tego, że ja nigdy nie byłem powyżej 6 tysięcy, ja nie jestem wspinaczem, ja się nie umiem wspinać, ja jestem człowiekiem, który mnóstwo czasu spędza w górach, ja pomijam tam jakieś skałki, ale wysoko w górach, dlatego że ja nigdy nie miałem rąk, jak wchodziłem na jakieś góry, nie miałem rąk powyżej barków, to taka zasada jest w górach, że jak ma się ręce poniżej barków, to się da na tą górę wejść, a jak ma się ręce powyżej barków, czyli jakby do góry, to znaczy, że trzeba się było na nią wspinać, tu trzeba być technicznym wspinaczem i tak dalej, ja nie jestem. Ale do czego zmierzam? Ta tradycja. Ludzie z takim szacunkiem i mnóstwo wspinaczy zachodnich, w sensie europejskich, amerykańskich, cudzoziemców, nie ludzi ze środowiska Himalajów, też śledzą tą tradycję. Proszę sobie wyobrazić, że Nepalczycy, kiedy wchodzą na szczyt góry, to przed samym szczytem na chwilę się zatrzymują i przeklękają, żeby podziękować, że góra ich wpuściła. Tam nikt nie zdobył szczytu, tam ktoś... Komuś pozwolono, wszystko się poukładało. Kondycja, pogoda, sama góra, warunki, wszystko, wszystko. I w ten sposób człowiek wszedł na szczyt. I to nie musi być, bo jakby ta tradycja jest na ośmiotysięcznikach, ale kiedy się zastanowimy, że ktoś chciałby wejść na Rysy i Rysy są naszym własnym, prywatnym Everestem, to też się musi wszystko poukładać. Jeżeli człowiek się z górami kopie, zdobywa, niekoniecznie coś mu wyjdzie. Tak jak zresztą w życiu.
Tak, to bardzo ważne kwestie, które pan poruszył, a ja chciałabym wrócić, nawiązując właściwie do nich, bo mówimy w tym momencie o przyklękaniu, o duchowości, o takim zwolnieniu, spowolnieniu nie tylko naszego życia, ale też właściwie naszych myśli. W książce podejmuje pan kwestię wierzeń i pomimo tego, że tuż obok mamy wizję geologów, jak powstały góry, to mamy też perspektywę właśnie wierzeń i mam do tego takie osobiste do pana pytanie, czy jak pan spaceruje po górach, to wraca pan myślami do dawnych wyobrażeń, skąd one powstały, czy może któraś z tych wizji jest szczególnie bliska?
Muszę powiedzieć, że to zależy. To znaczy nigdy nie zastanawiałem się nad moimi własnymi tutaj lokalnymi legendami. U nas w Karkonoszach, prawda, jest legenda o duchu gór, który tam na różne sposoby jest nazywany. Ja przez to, że jakby bardziej byłem skierowany w moim życiu gdzieś na daleko, to bardziej jakby ekscytowałem się tym, gdzie coś tam jest daleko. Nigdy nie zwracałem uwagi na przykład na te moje niemalże lokalne Karkonosze, czy tutaj kilka rzeczy z gór kaczawskich. Dla mnie, znaczy ja nie zwracam na to uwagi, muszę powiedzieć, mnie to bardzo, znaczy mnie fascynuje to w tych wszystkich górskich opowieściach, że góry zawsze dla człowieka były czymś takim nieprzystępnym. Proszę zwrócić uwagę, że wszędzie na świecie są legendy, one są bardzo podobne, jeżeli chodzi o góry. Po pierwsze, gdzieś tam w górach żyją jakieś demony. Jakieś strachy są, ludzie się tych gór boją, ludzie znają swoją dolinę, a tam, za tamtą dolinę, gdzieś tam to się nie chodzi, bo tam żyją takie stwory, inne stwory, duchy, potwory i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co mi wiadomo, wszędzie na świecie, gdzie te góry są. Te góry nie muszą być wysokie, bardziej chodzi mi o to, żeby były takie nieprzystępne. To mogą być, nie wiem, jeżeli będą na pustyni i mamy góry Hogar, w Algierii, to są takie skaliste formacje, to nie są jakieś nie wiadomo jakie wysokie góry, ale tam też, tam akurat jest Sahara, więc są inne jakieś dżiny, demony, strachy, dziwne smoki i tak dalej, wszędzie ludzie na świecie tak mają i tradycyjnie nikt nie umiał sobie wyobrazić jakoś tak na początku naukowo, czy siłą ludzką, jak coś tak olbrzymiego można by było stworzyć. Więc w tworzeniu tych gór, w powstawaniu zawsze jest element taki magiczny. Albo są olbrzymy, które zasnęły i się rozłożyły i tak skamieniały i już tak są. Czy rycerze, prawda, nie bez powodu, jak się patrzy na Giewont, każdy chyba w Polsce zna legendę i widzi tego śpiącego rycerza. To zawsze jest, musi być coś takiego ogromnego, bohaterskiego, wielkiego. No góry zawsze ludzi poruszały. To brzmi jak banał, ale zawsze tak było, bo zawsze była ta tajemniczość i zawsze te religie, wierzenia, one są zawsze takie straszne. Straszy się tymi górami. Nie idź tam, bo coś ci się stanie. I to jest takie, powiedziałbym, fajne. Takie to trzyma ludzi na dystans. I dodaje człowiekowi takiego, jakiegoś takiego duchowego, czegoś fajnego.
Tak, i wszystkie te kwestie, o których teraz mówimy, mam wrażenie, że powinny być nam znane albo przypomniane jeszcze zanim w góry się wybierzemy, a czasami właśnie po pierwszych takich doświadczeniach, gdy zabieramy dziecko w górę, ono jest bardziej zmęczone i znudzone w pewnym momencie. No pewne zupełnie inaczej by reagowało, gdyby przeczytało albo przynajmniej we fragmentach pana książkę. Mnie bardzo ucieszył rozdział zanim pójdziesz w góry właśnie, bo wydawałoby się, że góry to po prostu kawałek przyrody i że nie trzeba zbyt wielkiej wiedzy, by z nimi obcować. Książka pokazuje, że jest trochę inaczej, czyli tak naprawdę co powinniśmy zrobić, czego powinniśmy się dowiedzieć, czego powinniśmy sobie zdać sprawę, zanim pójdziemy w górę.
Znaczy, jest to książka troszkę bardziej jakby już nie wędrówkowa. Oczywiście ja tutaj nie poruszam takich dla mnie dzisiaj prostych tematów, jak dobrze dobrać buty czy coś takiego. Już ten poziom mamy za sobą. Jest to generalnie książka dla ludzi, którzy już byli w górach, już są ciekawi, ale jest tam też i kim jest topr, który gdzieś tam w mediach czasami się przewija. Wiadomo, czy to jest GOPR, czy to topr, jak się przygotować, jaki jest numer pogotowia. Myślę, też jest bardzo ważne, żeby dzieci zrozumiały i wielu też dorosłych, że wszystkie, czy GOPRy, czy ten jeden konkretny topr, czyli tatrzański, to jest mnóstwo tam wolontariuszy, to są ludzie, którzy robią po godzinach. Ja mam takiego, mogę powiedzieć, serdecznego kolegę, który dzisiaj jest fotografem przyrody, bardzo takim dobrym fotografem przyrody, zabiera grupy daleko na północ, ale swoją karierę taką jako fotograf rozpoczął w Karkonoszach, robił tutaj z jakimś takim małym aparacikiem swoje pierwsze pocztówki i ciągle ma do Karkonoszy ma taką wdzięczność, że przyjeżdża tutaj w miarę regularnie na dyżury do GOPR-u, a na co dzień mieszka w Warszawie. Ale te Karkonosze i ten GOPR i ten jego taka jakaś obowiązkowość, wdzięczność i cokolwiek tam, dokładnie nie wiem, gdy Marcina nie pytałem, dlaczego on, ale on, Martin, mój kolega Marcin, w miarę regularnie przyjeżdża na dyżury. Siedzi tutaj 7 dni, czy ile tam dokładnie, siedzi w centrali i jest goprowcem, choć na co dzień jest mieszkającym Warszawy i fotografem przyrody. Więc my tu już w tym, jak się przygotować, to bardziej już jest takie troszeczkę dalej, czy warto zrobić kurs, czy nie trzeba zrobić kursu. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie wydaje nam się, że niemal wszystkiego nauczymy się z kanału na YouTubie, albo z kanału na TikToku, czy jakie tam inne social media. I mnóstwo się rzeczy nauczymy, oczywiście. Sam się czasami czegoś uczę. Ale jeżeli jest potrzebny element ludzki, element spotkania z drugim człowiekiem, a góry jednak są bardzo, jakby spotkanie z drugim człowiekiem, strasznie ważne. Przecież to też o to chodzi, że w górach albo się idzie w parę osób, albo się od tych osób ucieka, bo chce się być samemu. Każdy ma jakąś motywację. Ale ona zawsze jest, zawsze, na ogół związana jest z ludźmi, prawda? Albo się idzie w te góry grupą, albo samemu. Myślę, że tak przypadkowo to różnie bywa. I tak samo tutaj musimy wiedzieć, że właśnie jak w te góry się wybrać, kogo spotkać, jak się zachować. To jest już takie, czy na przykład i tutaj, a propos tego kursu wspinaczkowego, o którym mówiłem, no to tego się nie da nauczyć z YouTube'a. Na YouTubie można się nauczyć, jak się nazywają elementy szpeju, które ja w książce opisuję, czyli co to jest karabinek, co to jest lina i tak dalej.
Tak, mamy też informacje, jak przymocować łóżko do ściany, to jest w ogóle bardzo
prawda, ciekawe. Prawda, i że trzeba na to łóżko, jak się wchodzi na kilka dni, to się deklaruje choćby w Yosemitach, na ile dni się idzie i dostaje się z centrum wspinaczkowego tyle woreczków na własne odchody. I w ogóle w Stanach Zjednoczonych już jak się idzie do Parku Narodowego, to dostaje się woreczek, bo my jeszcze na to nie patrzymy, to jest dla mnie ciekawostka, na to jako na śmieć. My jak idziemy do lasu, to widzimy śmieć, czyli plastikowe coś, butelka szklana, czy nawet torebka papierowa widzimy jako śmieć, ale na przykład nie widzimy skórki od banana jako śmieć, a to jest. A jest, a to, że my idziemy w krzaczki, bo nas przycisnęło, to też w pewien sposób jest to śmieć, bo jest to coś, co tutaj do tego lasu nie należy. I coś, co zwierzęta czują z kilku kilometrów. I jeżeli do Karkonoskiego Parku Narodowego potrafi przyjechać na przykład 2 miliony ludzi i te 2 miliony ludzi musi co jakiś czas gdzieś tam w lesie zrobić siusiu. I my tego nie czujemy, a mam wrażenie, że zwierzęta to czują to wszystko aż za bardzo. I to też jest śmieć. I też staram się zwrócić na to uwagę, że to takie coś nowego.
Mhm, jasne, jak najbardziej. Mnie bardzo zainteresował rozdział o wspinaczce, bo wspinaczka jest czymś, co tak naprawdę dotyczy wielu młodych ludzi. Wielu dzieci chodzi choćby na ścianki wspinaczkowe i okazuje się, że pewno większość z nich nie wie na przykład, co to jest żywcowanie. Czym jest żywcowanie, panie Robercie?
Oj, żywcowanie, proszę pani, to jest, myślę, że w rajdach samochodowych jest Formuła 1, jako już taki szczyt szczytów, a osobiście uważam, że żywcowanie to jest więcej niż Formuła 1, dlatego że żywcowanie, proszę państwa, czyli tak zwane z angielskiego free solo, się żywcuje, czyli człowiek się wspina w skalę bez najmniejszego zabezpieczenia. Są tacy puryści, czyli tacy, którzy tak naprawdę żywcują jak się tylko da najczyściej, bez jakiegokolwiek wsparcia technicznego i potrafią nawet wchodzić na golasa na przykład, żeby już w ogóle nie mieć żadnego wsparcia.
Ale czy to oznacza, że możemy golasy spotkać? Na przykład takim...
Nie! Wie pani co, w Polsce nie, to jest jako taka ciekawostka, że tam ktoś na golasa, bo to naprawdę jest kilka osób i bardziej to robią tak nawet dla siebie, że ten... Nie? Ale generalnie żywcowanie to jest, no myślę, że na świecie tak, jeżeli chodzi o karierę światową, to jest taki najbardziej znany, ja nie mówię, że najlepszy, ale najbardziej znany, ale Alex Honnold zrobił 1200 metrów ściany do góry bez żadnego kawałeczka liny, bez kości, bez karabinka, bez niczego. Po prostu miał buty, woreczek z magnezją i wykorzystując po prostu czysto skałę, wszedł na górę.
O karabinku też mamy informacje. Kto wymyślił karabinek?
Oj, karabinek, to wie pani co, czy on się nazywał Rambo, bo ja już się gubię w tych nazwiskach, mówili na niego Rambo, to był wspinacz, znaczy a propos wspinaczy i sprzętu, to zaraz chętnie zwrócę na coś innego uwagę, ale karabinek, wspinacze tak naprawdę zawdzięczają strażakom, bo strażacy używali karabinków, żeby wieszać na nich różne rzeczy, ale we wspinaczce nikt na to wcześniej nie wpadł, a karabinek to był super wynalazek, dlatego że musicie wiedzieć, że na początku, jak ludzie wpadli na pomysł, że można by wymyślić takie haki, ale byłoby super, jakby mieć takie jakby gwoździe. To się nazywa hak, ale tak naprawdę to przypomina taką wielkiego śledzia, taką szpilę od namiotu, tylko z dziurą, tak w skrócie mówiąc. No i zanim wymyślono karabinki, albo zanim zaczęto wykorzystywać te strażackie karabinki, a potem je jakby dopasowywać do wspinaczki. I proszę pamiętać, mówi się karabinek, a nie karabińczyk. Jak pójdziecie pod ścianę i powiecie karabińczyk, no to musicie, niektórzy popatrzą na was krzywo. No ale wracając do tego, więc mieli takie szpile i na przykład mieli takich 10. Ale skąd to nie mieli? No nie mieli ich ze sklepów, bo nie było sklepów wspinaczkowych. Sklepy wspinaczkowe to jest ostatnie, nie wiem, w Polsce może 40 lat. Wcześniej ludzie robili mnóstwo rzeczy sami. Więc kto im zrobił takie haki, które wyglądają jak szpile? No kowal. Szło się do kowala, mówi, słuchaj, tutaj to były Alpy, więc pewnie ten kowal miał na imię Jurgen, czy jakoś tak. Mówi, słuchaj, Jurgen, tu mi trzeba taki trójkątny, taki jakby klin, z tyłu dziura i takie zakończenie. I oni nawlekali to na linę. Czyli musieli policzyć, mieli linę i przez te oczka nawlekali, na przykład na tam 10 takich tych haków nawlekli na linę, wchodzili, musieli je ciągnąć do góry, wbijać i ta lina już była, no taka jakby, taka szlufka, okay? Taka metalową szlufkę taką jakby mieli. No ale nagle się okazało, że ej, a można te haki mieć po prostu po kieszeniach, czy później na takiej uprzęży specjalnej wspinaczkowej. Tutaj wbić, tam wbić, a potem karabinek pyk i do liny pyk. Wow, to był wielki wynalazek, bo nagle nie trzeba było pamiętać, o kurczę, słuchajcie, nałożyliśmy na linę 10 haków, a przydałoby się jeszcze 2, ale już nie nawinęliśmy, już nic z tym nie zrobimy. A kiedy się pojawiły karabinki, to nagle można było wyciągnąć z kieszeni albo poprosić kogoś z dołu, żeby przyniósł jeszcze 5 i te 5 można było powbijać tam w szczeliny i karabinkiem do liny ciach i można było wchodzić dalej. Tak człowiek był jeszcze bardziej niezależny, czyli coś, co wspinacze jakby kochają, tą niezależność. A potem się okazało, że jeszcze wymyślono, jak już kończymy karabinek, coś, co nazywa się ekspres. Mhm. I ekspres to jest taki kawałek, na ogół dzisiaj taśmy, I po obydwu stronach są karabinki. I teraz jeden karabinek się wpina w hak, a drugi się przekłada przez linę, bo chodzi o to, żeby lina była jak najbardziej pionowo. Wtedy ona jest, jak się odpadnie od ściany, się zdarza, to wtedy ona najlepiej trzyma. A tak jak kiedyś nie było tego ekspresu i szło się zygzakiem, to ta lina też miała kształt zygzaka i ona wtedy nie jest taka mocna. No i to w tym temacie. A w ogóle musicie wiedzieć, że kiedyś na przykład, to jest mój ulubiony, a propos szpeju, czyli tego całego sprzętu, mój ulubiony fragmencik, a mianowicie wymyślono raki. No co to są raki? No to niektórzy z was znają, takie mają raczki tam na wędrówkę, nie? Kupują sobie takie z łańcuszkami albo gumowe, chodzisz tam, takie kolce są, żeby się nie pośliznąć. Okej, okay. No ale wspinacze potrzebowali takie, one są dużo dłuższe, bo dziś trzeba było naprawdę w trudną ścianę wejść. I co się okazało? Że jeszcze niecałe 100 lat temu to był w ogóle obciach chodzić w rakach. Nikt się nie przyznawał, dlatego że tam w Alpach wspinacze czy wymyślili sobie, że nie, że w rakach to chodzą jakieś słabiaki, no co ty. Prawdziwy wspinacz, prawdziwy taki przewodnik górski, to on miał Alpenstocka, a Alpenstock to jest dzisiaj Czekan, tak mówiąc w skrócie. To był dziadek Czekana, czyli Alpenstock to taki był kilofek na długim patyku. Możecie kojarzyć ze starych zdjęć, jak kiedyś, jak kobiety jeździły na nartach z jednym kijkiem, takim jednym długim. To jest właśnie Alpenstock, ale wracamy. No i tam było taką wielka sprawa, jakby taki prawdziwy przewodnik potrafił tym Alpenstockiem piękne schodki w lodzie zrobić. To był taki wow, ale gość, to był dopiero przewodnik. I pewnego dnia wchodzili wspinacze, dwa różne zespoły, na taką olbrzymią ścianę w Alpach. To jest góra, która nazywa się Eiger. To jest strasznie niebezpieczna góra. Tam się pogoda potrafi zmienić naprawdę na straszną pogodę w przeciągu naprawdę godziny. Tam mnóstwo ludzi zginęło, umarło, zamarzło, odpadło. Różne rzeczy na tym Eigerze się działo. No i wchodził taki bardzo znany wspinacz. Nazywał się Heinrich Harrer. Możecie go państwo kojarzyć z filmu 7 lat w Tybecie. To jest o nim ten film. Tam Brad Pitt go gra. I Harrer tam siedział z kolegą, wchodził na tego Eigera, tam powolutku wchodzili, a obok dwóch innych wspinaczy w rakach tum, i weszli do góry. I Harrer mówi, wow, ale to jest super wynalazek. A tak naprawdę mnóstwo wspinaczy miało te raki, tylko się nie przyznawali, bo to było takie obciachowe. No i Harrer ich tam dogonili, weszli razem i napisał w takiej wspinaczkowej gazecie z tego raportu, jak wchodzili na Eigera, napisał, wow, te raki to jest super wynalazek. I nagle, jak Heinrich Harrer, który był wtedy naprawdę gwiazdą wspinaczki, napisał, że wow, sam będzie chodził w rakach, to wtedy wszyscy nagle powyciągali z plecaków te raki, co po cichu mieli, i od tamtego czasu w lodzie wszyscy chodzą w rakach.
Opowiada pan tak ciekawie, że zasłuchałam się, a mówimy przecież o wyposażeniu tak naprawdę, o elementach, które powinny znaleźć się w każdym pewno plecaku, bądź przymocowane powinny do niego zostać. Wiem, bo przeczytałam, na końcu książki pan przyznaje się, że pewne rzeczy odkrył pan właściwie w procesie tworzenia, czyli że dzielił się pan nawet z najbliższymi różnego rodzaju ciekawostkami, więc spytam pod koniec naszej rozmowy, jakie informacje, jakie ciekawostki pan odkrył, jaka z ciekawostek była dla pana najbardziej zaskakująca?
No, chociażby ta historia, którą przed chwilą przytoczyłem o rakach, to dla mnie było takie bardzo wesoła, taka śmieszna, że ludzie się nie zmieniają za bardzo, że jak ktoś sobie wmówi, że coś wolno, nie wolno, wypada, nie wypada, to taka była dla mnie naprawdę taka, trochę taka śmieszna historia i bardzo mi się podobała, ale też przy okazji tam jest cały rozdział o Polakach w górach i to też proszę nie myśleć, że to jest jakiś taki bardzo patetyczny. Ja raczej szukałem takich ciekawostek, co Polacy zrobili wspinając się, co zrobili dla świata, prawda? Też dla mnie bardzo ważnym rozdziałem był i dużo się nauczyłem przy okazji tego, czy to ktokolwiek sprawdza, że wschodzą wspinacze na dół i mówią, ej, słuchajcie, byłem tu i tu. I generalnie wszyscy im wierzą. To naprawdę dopiero potem, jeżeli ktoś zejdzie z góry, na przykład za rok, za dwa i mówi, ej, słuchajcie, wiecie co? Coś mi się nie zgadza, ta historia, albo że ktoś się pomylił. Generalnie na przykład jest bardzo fajne i to było dla mnie odkrycie, że ludzie gór, zwłaszcza wspinacze, sobie wierzą, a jeżeli ktoś wyszło na to, że było inaczej niż on opowiadał, to na dzień dobry, na początku ludzie zakładają, że ten ktoś się pomylił. Nie zakłada się oszust. I to jest takie fajne, bardzo specyficzne. No i muszę powiedzieć, że przy okazji poszukiwania tych wszystkich ciekawostek, to ta książka dla mnie ma jeszcze inne zupełnie znaczenie, bo to nie był mój pomysł. Do napisania tej książki zostałem zaproszony przez wydawnictwo Agora dla dzieci. Z racji tego, że ja udzielam się bardzo przy festiwalu górskim w Lądku Zdroju i on jakby Agora, tutaj moja dzisiaj koleżanka Karolina, pani redaktor mówi, słuchaj Robert, trzeba napisać książkę, weź napisz. I największym takim, muszę powiedzieć, oprócz samego napisania książki, która jest przepięknie dla mnie zilustrowana, po prostu Patrycja zrobiła przepiękne rzeczy. Mój pomysł był trochę taki, muszę tu przyłożyć, że bardzo chciałem, żeby, bo jak pani wie, a państwo jeszcze nie, na okładce, która jest taka w promieniach szczyt Everestu, w promieniach zachodzącego słońca, a właściwie to nie, wschodzącego, teraz dopiero odkryłem, patrząc na rysunek, z tamtej strony jest wschód, więc jest w promieniach, w takich fioletowo-różowych promieniach wschodzącego słońca, to Tenzing Norgay i Edmund Hillary, którzy pierwsi weszli na szczyt Everestu, nie mają razem zdjęcia. Więc w naszej książce, w sensie mojej i Patrycji, mają przynajmniej razem ilustrację. Ale dla mnie osobiście i czysto prywatnie, najważniejszą rzeczą przy okazji pisania tej książki było to, jak dużo osób mi pomogło. I osób, którzy, kiedy byłem nastolatkiem, byli dla mnie bohaterami wspinania. I to są ludzie, dzięki pisaniu tej książki mogłem się z nimi skolegować. I to jest dla mnie czysto prywatnie i osobiście największy plus pisania tej książki. Państwo, wy odkryjecie góry, wy odkryjecie pewne nowe rzeczy, pewne historie, jak zmierzono Everest, albo jak się zostaje gwiazdą, światową gwiazdą, jak w 70-tych latach Wojtek Kurtyka z kolegą przeszli ścianę taką, że jeszcze do dziś tego nikt nawet nie powtórzył i tak dalej, i tak dalej. Ale ja prywatnie odkryłem kilka naprawdę fantastycznych koleżanek i kolegów, których do tej pory podziwiałem i sobie myślałem, wow, to jest człowiek, który zimą wszedł jako pierwszy na Mount Everest, a dzisiaj wiem, że mogę do niego zadzwonić i on, a cześć Robert, słuchaj, co ci trzeba do tej książki? I dla mnie czysto prywatnie to jest najprzyjemniejsza część, że kilku bohaterów i bohaterek mojego nastolectwa stało się dla mnie znajomymi.
Panie Robercie, w jednym z rozdziałów pyta pan, czy wszystko jest możliwe w górach, ale ja się odniosę właściwie do innego rozdziału, do rozdziału, w którym mówi pan, że możliwe jest poznawanie gór, nawet jeżeli się porusza na wózku. To chyba nowe ujęcie, prawda?
Tak, to jest taki rozdział, to muszę od razu powiedzieć, on miałem mieszane uczucia, dlatego że jakby bardzo mi zależało. To jest rozdział o Michale Worochu, to jest mój serdeczny kolega, już przed pisaniem książki, co jest ważne. I dlatego też wpadłem ja, no bo akurat w trakcie pisania książki Michał wrócił razem ze swoim kolegą, wrócili z Himalajów. Michał jest osobą z niepełnosprawnością. Na co dzień jeździ na wózku, do którego skonstruował. Jest w ogóle też jakby konstruktorem. Potrafi konstruować rzeczy. Kiedyś pojechał na przykład, no to znaczy, jeżeli ktoś kojarzy Michała Worocha, to może go kojarzyć, jak razem z kolegą przejechali obydwie Ameryki samochodem Defenderem, specjalnie przystosowanym dla dwóch osób z niepełnosprawnością i tak dalej, i tak dalej. No i Michał razem z innym kolegą i całą ekipą filmową i przewodnikami na skonstruowanych takich specjalnych elektrycznych czterokołowych łazikach, trochę to przypomina jak takie łaziki na Księżycu. Pojechali w Himalaje, chciał przejechać, czy cała ekipa chcieli przejechać dookoła Annapurny. Tam jest taki znany trekking, tak zwany Annapurna Circuit. No ale czy się udało, czy się nie udało, to musicie państwo sami przeczytać. Ale generalnie Michał i ludzie podobni Michałowi, to oni nam pokazują, że nam się czasami nie chce i ojej, ja nie dam rady, a tu ktoś na przykład, ja ostatnio jestem wielkim fanem, taka dygresja, amfutbolu. To jest, ja nie lubię piłki nożnej, nie przepadam, ale ludzie po amputacjach, jak polska reprezentacja męska kraju gra na Mistrzostwach Europy, ludzie biegają na jednej nodze i na kulach i po prostu takie bramki strzelają i taka pasja w tym wszystkim jest, że my, nazywając się osoby pełnosprawne, to powinniśmy tam przyklęknąć i posypać głowę popiołem, naprawdę. I Michałowi podobni ludzie, to jest właśnie przykład. Przykład na to, że granice to, a to się ciągle przesuwa.
Tak, z całą pewnością, pewna zgoda. No dobrze, musi paść na koniec jedno ważne pytanie. Zaczęliśmy od tego, że książki mogą być początkiem pasji, ale ja chciałam zapytać o tą książkę. kiedy należałoby dać tą książkę, wręczyć, zrobić z niej prezent młodemu człowiekowi? Czy wtedy, kiedy za dużo czasu spędza przy komputerze i może chcemy go zainteresować czymś zupełnie innym? Czy może wtedy, kiedy był już w górach i no właściwie jest jakiś początek, który można kontynuować? Jak pan to sobie wyobraża? Co się może dalej zdarzyć i w którym momencie powinna ta książka trafić do rąk młodego człowieka?
Znaczy, najprostsza odpowiedź jest, że ona powinna trafić do rąk młodego człowieka jutro. A tak naprawdę myślę, że ta druga wersja jest... Znaczy, oczywiście, patrzymy czysto jakby osobiście, to zawsze można, to trzeba próbować. Ale wydaje mi się, ja tą książkę miałem w myślach moją dzisiaj 10-letnią córkę, kiedy pisałem tę książkę. Wydaje mi się, że jest to książka dla kogoś, kto... w górach był, kto w górach lubi przebywać. To jest jakby, to jest troszeczkę kontynuacja. Dlatego też książka jest też jakby językowo dla, że tak się brzydko wyrażę, 10+. Chociaż oczywiście są dzieci, które w zerówce będą się świetnie tą książką bawiły. Będą potrzebowały, żeby rodzice troszeczkę wytłumaczyli pewne rzeczy, choćby co to jest triangulacja na przykład, nie? Ale to jest wszystko ładnie rozrysowane, więc nawet jakby któryś z rodziców się pogubił, co to była ta triangulacja, to od razu załapię, ale wracając tak stricte do pani pytania i stricte do tej odpowiedzi, wydaje mi się, tak teraz myślę, bo nigdy o tym nie myślałem, że jest to książka dla kogoś, kto był w górach i już mu się podoba. Gdyby to przenieść na rower, to nie jest książka do nauki jazdy na rowerze, to jest książka po kolejnej wycieczce na rowerze. Myślę, że gdyby to tak przenieść na rower, to w górach też. To nie jest do nauki gór, tylko to jest, żeby w te góry wejść dalej, głębiej i mocniej i z większą świadomością.
I mam wrażenie, że takiej książki dotąd nie było. A to jest po raz kolejny duże dla mnie zaskoczenie, bo wydaje się, że już o wszystkim powstały książki dla młodego człowieka. Drodzy Państwo, mamy więc plan. To znaczy na nadchodzącą majówkę Kraina wygasłych wulkanów, potem może gdzieś kawałeczek dalej lub wyżej, a w międzyczasie szukamy jakiejś pięknej księgarni niezależnej, a w niej szukamy książki Roba Maciąga pod tytułem Książka o górach z ilustracjami Patrycji Bluis-Todulskiej i oczywiście z wydawnictwa Agora dla dzieci.
Ja również dziękuję i zapraszam w Góry Kaczawskie.